Chcę, abyśmy tak troszkę krótko też przyjrzeli się temu Słowu Bożemu, które chcę, abyśmy dzisiaj analizowali. Dzisiaj główną usługę będzie brat Zbyszek miał, ale pozwólcie, że ja też dość krótką refleksją podzielę się ze Słowa Bożego. A dzisiaj właściwie to bym chciał, abyśmy otworzyli Ewangelię według Łukasza, rozdział 12 i przeczytali, przepraszam, Ewangelię Mateusza, rozdział 12, to miałem na myśli, i przeczytali pierwsze 14 wersetów. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na tę oto prawdę, która tutaj jest ukazana, że wobec Pana Jezusa Chrystusa zaczęła się kształtować opozycja, która w końcu doprowadziła do tego, że Pan nasz został skazany, że Pan nasz umarł, że poszedł na krzyż, dlatego że byli ci, którzy przeciwko Niemu się przeciwstawiali, a jeden z powodów przeciwstawiania się jest przedstawiony tutaj. Wspominamy też i dzisiaj to, że Pan Jezus w chwalebny sposób wjechał do Jerozolimy. Wtedy się wydawało, to było na tydzień przed Jego śmiercią, wydawało się, że Pan Jezus cieszy się ogólnym uznaniem, że ludzie Go przyjmują, że akceptują, że oddają Mu chwałę i cześć temu, który jest, ale już niedługo potem doszło do tego, że został skazany, ukrzyżowany i umarł haniebną śmiercią. Ale oto tutaj, w tym oto fragmencie widzimy jeden z powodów, dlaczego Pan Jezus miał wrogów i dlaczego ci wrogowie byli tak bardzo zdecydowani, aby doprowadzić do śmierci Pana naszego. Oto 12 rozdział Ewangelii Mateusza, przeczytamy pierwsze 14 wersetów. W tym czasie, to jest nawiązanie do poprzedniego fragmentu, dlatego tu się ten fragment zaczyna takim oto stwierdzeniem, w tym czasie. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. A On rzekł im: czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę, i zapytali go, mówiąc: czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł: któż z was, mając jedną owcę, gdy ma mu ta w sabat do dolu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ile więcej wart jest człowiek niż owca, a zatem wolno w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł temu człowiekowi: wyciągnij swoją rękę. A on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. A faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić. Ten 14 werset wskazuje na to, że byli ci, którzy postanowili w jednoznaczny sposób doprowadzić do tego, aby Jezus poniósł śmierć. Przypatrzmy się teraz temu fragmentowi, koncentrując naszą uwagę, dlaczego? Pytanie, dlaczego? Co było przyczyną, że taką decyzję podjęli, że do tego dążyli, że tego chcieli i w sercach swoich powiedzieli, ten człowiek nie może żyć, musi ponieść śmierć. Kim byli ci ludzie, którzy takie pytanie zadali i którzy taką decyzję postanowili? Określa się ich tutaj mianem faryzeuszy. Faryzeusze po naradzie, wyszedłszy, zobaczywszy, co się dzieje, postanowili, trzeba doprowadzić do śmierci Jezusa. Ale tak jak patrzymy na ten werset i patrzymy na tych ludzi, to o czym tutaj czytamy, to zauważamy, że byli to ludzie, którzy obserwowali bacznie Pana Jezusa. To w tym, w Ewangelii Mateusza niejednokrotnie widać, że to i nie tylko zresztą w Ewangelii Mateusza, w ogóle we wszystkich Ewangeliach widać, że byli to, byli pewni ludzie, którzy bardzo bacznie śledzili za Panem Jezusem i bardzo bacznie obserwowali, co On robi. Wręcz można powiedzieć, że szpiegowali Go, że szli za Jezusem nie po to, żeby Go czcić, nie po to, żeby słuchać Jego nauki i według niej postępować, nie po to, aby się uczyć i rzeczywiście też poprzez słuchanie nauki Pana Jezusa Chrystusa wnikać w swoje własne serca, ale po to, aby słuchając, co mówi i patrząc, co się dzieje, mieć podstawę do oskarżenia Pana Jezusa. I oto tutaj w tej sytuacji znaleźli powód, a może więcej nawet niż jeden, do oskarżenia Go. Pierwsza rzecz, która się wyraźnie rzuca w oczy, to to, co oni jednoznacznie stwierdzają, najpierw mówiąc o uczniach, ale kierując to też i w stronę Pana Jezusa, to to, że nie dba o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad religijnych. Zwróćcie uwagę na to sformułowanie. Przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad religijnych. Dlatego, że były ogólnie przyjęte zasady religijne, które nakazywała religia ówczesna, ówczesny system wierzeń i praktyk religijnych do przestrzegania na straży. Stali między innymi faryzeusze na straży przestrzegania tych przepisów, które zostały ustalone, a które przestrzegane być powinny. I tutaj w szczególny sposób zwrócili oni uwagę na ten oto fakt, że uczniowie przechodząc przez pola rwą kłosy, je z tych kłosów wydobywają ziarno i spożywają. Byli głodni. Mieli prawo to czynić, bo zakon pozwalał na to, że gdy ktoś głodny przechodząc przez pola mógł kłosy zrywać, mimo że to nie było jego pole, ale wyraźnie w zakonie czytamy w piątej księdze Mojżeszowej, gdybyśmy ją otworzyli, to byśmy przeczytali taki nakaz, że można było to czynić, jeśli ktoś głodny, no to mógł się posilić i mógł, prawda, te ziarna zerwać. To było ogólnie pozwolone na to, tylko tam jest taki zapis, że nie może wyciągać sierpa i sierpem już ścinać, a więc nie chodziło o to, żeby ktoś z tego miał jakiś wielki użytek, ale żeby, jeśli głodny, to by się po prostu posilił. I to był ogólny przepis. Nie o to mi chodziło, że uczniowie to czynili. Im chodziło o to, że uczniowie to czynili w pewnym określonym dniu. W dniu sabatu. W dniu, który miał być przeznaczony na całkowity odpoczynek i w którym żadnej pracy wykonywać nie można było. I oni tutaj jednoznacznie to nawiązali do tego, że to, co uczniowie robili, było pracą. Było pracą, bo przecież zrywali kłosy, bo przecież wydobywali z tych kłosów ziarno. Więc powiedzieli tak, oni kłosy zrywali, oni te kłosy kruszyli, a więc smucili, wszystko pod to podciągnęli, oparli się o to, że przecież mucenie zboża jest jedną z tych 39 prac zakazanych w dniu sabatu, a więc uczniowie popełnili wielkie tutaj przestępstwo, a Pan Jezus w ogóle na to nawet nie zwrócił uwagi i powiadają, Twoi uczniowie robią, a myślą, no tak, a Ty przecież na to nawet nie zwracasz uwagi. Czytamy, że byli głodni, że potrzebowali się posilić, że była taka możliwość. Ale sabat, nie można wykonywać pracy, nie można wykonywać pracy, nie można tego robić. Religia. Znaleźli powód. Im się wydawało zupełnie słuszny. Jakże może być z Boga ten, który nie przestrzega sabatu? Jakże może być od Boga ten, który wykonuje pracę w dzień sabatu i który pozwala uczniom swoim, aby to czynili i wcale im na to nie zwraca uwagi? Jakże może być od Boga ten? Poważny zarzut. Poważna kontrowersja. Poważny zarzut w stosunku Pana Jezusa. Zobaczcie, jak Pan Jezus odpowiada na to ich stwierdzenie. Nie wchodzi w jakąś walkę słowną z nimi, tylko pokazuje na pewne podstawy biblijne, na to, że samo Słowo Boże wskazuje na to, że nie mają oni racji. Ale nie o to im chodziło. Chodziło o oskarżenie Pana Jezusa. I podaję tutaj pewne określone przykłady tego, że jeśli chodzi o przestrzeganie sabatu, są pewne określone wyjątki. I w tym przypadku wskazuję na historię Dawida, który, gdy był głodny, oraz ci, którzy z nim byli, spożywali nawet chleby pokładne, któremu nikomu nie można spożywać poza kapłanami. Spożywali, że byli głodni w dzień sabatu, nawet spożywali te chleby pokładne i nie byli winni, mimo że uczynili to, czego właściwie nie można było robić, bo zapis był taki, że tylko kapłani mogli spożywać te chleby pokładne, które przed Panem były wykładane. A słowo usprawiedliwia Dawida i tych, którzy z nim byli, dlatego, że byli głodni, dlatego, że potrzeba ich w ten sposób, najwyższa potrzeba była zaspokojona. Powiada tak, no przecież, skoro tam mogli to czynić, to dlaczego teraz w takim razie podobna sytuacja, kiedy oto uczniowie są głodni, dlaczego oni nie mogą? Dlaczego oskarżacie zupełnie niewinnych ludzi o czynienie tego, co uważacie za niewłaściwe? Przecież nie było niewłaściwe. Drugim przykładem, który Pan Jezus tutaj przedstawia, to kwestia kapłanów, którzy w sabat wykonują pracę, a sabatu nie naruszają. O czym wyraźnie prawo mówiło. W Księgach Mojżeszowych czytamy, że kapłani w dzień sobotni wykonują pracę, bowiem składają ofiary w tym dniu. Były nawet specjalne ofiary sabatowe, które nakazane nawet było, aby były składane, a przecież składając je, kapłani jak najbardziej wykonywali pracę, ale nie naruszali sabatu w ten sposób. To daje do myślenia. Rzeczywiście, aby to jeszcze wzmocnić, Pan Jezus powiada, co jak sądzę bardzo dotknęło faryzeuszy, powiada tak, to w świątyni się działo, ale oto tutaj jest coś więcej niż świątynia. Co On mówi? Na co wskazuje? Czy zauważyliście ten werset? Oto tutaj coś więcej niż świątynia. Sądzę, że oni nie mieli wątpliwości, o czym On mówi. Że wskazuje na siebie. I to jest jeszcze jedna wskazówka, że Pan Jezus wielokrotnie wskazywał na siebie jako na równego Boga. Jako na Boga, jako na tego, który jest ponad wszystkim. Coś więcej niż świątynia. W świątyni mieszka Bóg. Tak uważano i tak było, że Boża obecność przebywała w świątyni. A oto tutaj Bóg sam we własnej osobie jest. Dlatego mógł powiedzieć, oto jest coś większego niż świątynia. Oto jesteście w obliczu czegoś większego. Tutaj jest coś większego niż świątynia. To jeszcze jeden powód do tego, co czytamy dalej. Jak to? Uważa się za Boga, za równego Bogu? Tym bardziej, że w wersecie 8 jeszcze jedną rzecz dodaje do tego wszystkiego. Powiada, Syn Człowieczy jest Panem Sabatu, pokazuje na siebie. A w trzeciej Księdze Mojżeszowej, bodajże w 23 rozdziale, możecie to sprawdzić. Bóg sam jest określony jako Pan Sabatu. Bóg jest określony jako Pan Sabatu. A teraz Pan Jezus na siebie wskazuje. Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. Mówiąc inaczej, ja jestem Panem Sabatu. Ja decyduję o sabacie. Zobaczcie, tu Pan Jezus wyraźnie mówi o równości z Bogiem Ojcem. I wyraźnie wskazuje na swoją boskość. Dlatego się nie dziwmy, że po tym sformułowaniu faryzeusze mogli dojść do takiegoż właśnie wniosku. Ten żyć nie może. Ten bluźni. Ten uważa się za Boga. Prawda? A istotą ich problemu było może nie to, ale to, o czym czytamy w wersecie 7. O, gdybyście zrozumieli, co to jest miłosierdzie, chce, a nie ofiary, a nie potępialibyście niewinnych. To, co jest cytatem z Księgi Ozeasza, gdzie wyraźnie akcent jest położony na to, że istotą prawdziwej religii jest koncentracja na tym, co tu jest określane jako miłosierdzie, a nie ofiara. Pierwsze jest miłosierdzie, a nie ofiara. Pierwsze jest czynienie miłości, a nie formalne rytuały religijne. Tu Pan Jezus wyraźnie akcentuje tę prawdę i powiada, to jest wasz problem. A wyście rytuały postawili na pierwszym miejscu. A wyście kwestie formalne dotyczące obrządków religijnych postawiliście na pierwszym miejscu, zamiast pamiętać o tym, że religii tak naprawdę, prawdziwej wierze, prawdziwej czci dla Boga chodzi o ten pierwszy człon, o miłosierdzie, o czynienie tego, co Bogu jest miłe, a Bogu miłe jest to, aby właśnie patrzeć na potrzeby bliźniego, aby czynić miłosierdzie. Oto miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście, powiada wtedy niewinnych, określając ich niewinnych. Oni nie zawinili, tylko tak się faryzeuszom wydawało. I oto ta historia. A w wersetach od 19 do 14 czytamy o praktycznym dziele, które Pan Jezus dokonał, które też do tego nawiązuje, które jest praktyczną, rzeczywistą ilustracją tego, że przede wszystkim chodzi o miłosierdzie. Oto widzimy człowieka z uschłą ręką, który znalazł się w synagodze. Potrzebę miał oczywistą. Potrzebę miał oczywistą. Miał niewładną rękę. Znajdujemy w źródłach pozabiblijnych historię, że ten oto człowiek był kiedyś murarzem i w związku z tym, że stracił władanie swojej ręce, nie był w stanie swojej rodziny wyżywić, nie był w stanie pracować i w tej oto sytuacji przyszedł do synagogi. Tak, a jego była ciężka sytuacja i oto widzimy tego człowieka. Zobaczcie. Pytanie. Zapytali go. O co go zapytali? Kto go zapytał? Z kontekstu widzimy, kto go zapytał. Faryzeusze. Zapytali go, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. Zobaczcie, a więc znowuż widzimy, miłosierdzie nie było czymś, co ci ludzie znali i co cenili i na co akcent wkładli. Dla nich ten człowiek jest tylko przypadkiem. Ten człowiek jest tylko tym, poprzez którego mogą Pana oskarżyć, poprzez to, co Pan uczyni, bo zdawali sobie sprawę, że On może go uzdrowić. Bo inaczej by tego pytania nie zadawali, prawda? No jak? Wolno w sabat uzdrawiać? Dziwne pytanie, prawda? Istotą rzeczy jest tu to, że uważano wówczas, i takie było nauczanie, że praktycznie człowiekowi pomoc można udzielić tylko w tym kontekście, jeśli zagrożone jest jego życie. A więc jeśli człowiek jest naprawdę chory, a wiadomo, że nie umrze do następnego dnia, to tego tak zostawić trzeba było. Nie można było udzielać mu pomocy w kwestii poprawy jego stanu zdrowia ze względu na to, że to jest pracą. A wyjątek tylko czyniono w tej sytuacji, gdy wiadomo było, że jest zagrożenie życia, wtedy można było ratować tego człowieka. Takie były poglądy. Takimi wyznawcami takiego poglądu byli faryzeusze. Dlatego zadawiam takie pytanie, no przecież on ma usną rękę. On do jutra przeżyje, więc powinno się go zostawić w takim stanie. Jutro uzdrowić go, a nie dzisiaj tym się zajmować, bo dzisiaj jest sabat. Prawda? Ciekawe. Chcieli go bowiem oskarżyć. Oni wiedzieli, że Pan może go uzdrowić, dlatego zadają takie pytanie. A co oni mówi? Co mówi im Pan? Podaję przykład. Bardzo obrazowy przykład. Ale przykład nawiązujący do ich nauki, bo uczeni rabini tego czasu właśnie takież oto pytania stawiali i się zastanawiali. A co jeśli na przykład jakieś zwierzę wpadnie do rowu i co? To można go wyciągnąć czy nie? Jedni twierdzili, że można, inni twierdzili, że nie. Jedni uważali, że no trzeba byłoby tę owcę ratować, czy tam jakieś inne zwierzątko z tej jamy wyciągać, i powiadali, nie, no po co? Przecież przeżyje do następnego dnia. A wyciąganie byłoby pracą. I do tegoż właśnie, do tej kontrowersji nawiązuje Pan. No można tę owcę wyciągać? Powiada, wasi uczeni powiadają, że można. Nawiązuje do tych, którzy tak twierdzą. Gdyby w sabat wpadła do jamy. Chodzi oczywiście o sabat. Gdyby do dołu wpadła, to co? Wyciągnie. Można więc. A zatem wolno w sabat dobrze czynić, skoro wyciągają tę owcę jednak. Że rzeczywiście zgodnie z tą nauką tych rabinów, którzy uważają, że tak można czynić, to przecież ludzie to czynią. A w ogóle to wydaje się, że ludzie tak bez ich tam nauczania wyciągali tę owcę tak naprawdę. Prości ludzie się nad takimi rzeczami tak naprawdę nie zastanawiali. No i cóż, a więc skoro wolno sabat dobrze czynić, skoro można o zwierzę zadbać, to czyż tym bardziej nie o człowieka? Wtedy rzekł temu człowiekowi, wyciągnij swoją rękę. A on wyciągnął i stała się znowu zdrowa, jak ta druga. I potem właśnie czytamy o tym stwierdzeniu tych faryzeuszy, że już postanowili, zdecydowali, musimy go zabić, musimy doprowadzić do tego, żeby zginął. Cóż, widzimy, uważa się, za kogo on się uważa. On przecież uważa się za równego Bogu. Co on czyni? Pozwala uczniom łamać sabat, sam łamie sabat i uzdrawia w sabat, czego nie można. Czyni pracę, sam pracuje. Kimże jest ten człowiek? Godzien jest potępienia. Godzien jest śmierci. Godzien jest tego, aby go rzeczywiście potraktować w tak okrutny sposób. Bo jest bluźniercą, bezbożnikiem. Tym, który praktycznie narusza wszystkie zasady religii. Tak powiadali faryzeusze. Od dawna starali się znaleźć jakieś dowody. Tu znaleźli. Wydaje się, że tak, tak rzeczywiście jest. Oni nie zauważyli nawet, co się stało z tym człowiekiem. To nie było dla nich ważne, że został uzdrowiony, że cud się stał, że przejawiła się moc Boża, że to rzeczywiście niezwykle fantastyczne, cudowne zdarzenie, którego nie da się wytłumaczyć w normalny sposób. To dla nich nie było ważne. Ważne zaś było to, że uczynił to w sabat, czego nie można według nich. Na co wskazuje nam ta historia? Wskazuje nam na to, że my, jako ludzie wierzący, również powinniśmy przede wszystkim na pierwszym miejscu widzieć miłosierdzie, a nie przepisy religijne. Nie rytuały religijne, nie religijne jakieś postanowienia, przede wszystkim na pierwszym planie i pierwszym na pierwszym planie, czy też najważniejsze powinny być w naszym myśleniu, naszym postępowaniu, naszym dążeniu, ale właśnie to, co jest określone, to jako miłosierdzie. Bo do tego powołani jesteśmy, do dobrych czynów, poprzez które mamy wielbić Pana naszego. Rzeczy dotyczące formalnej religii, którą też i my mamy, bo tego nie można nie mieć, bo w jakimś stopniu jesteśmy też tymi, którzy pewne formy religijne zachowujemy, mają drugoplanowe znaczenie, drugorzędne znaczenie wobec tego, aby postępować i żyć tak, jak Pan zalecił w swoim słowie. To jest generalnie nauka dla nas z tego wypływająca, o której musimy pamiętać jako ci, którzy są sługami Boga Wszechmogącego, którzy deklarowali służyć Panu i żyć na Jego chwałę i oddawać Mu cześć i chwałę nie tylko w naszych słowach, ale w naszych czynach. Niech Panu naszemu będzie chwała i cześć z naszych serc. Amen. Zaśpiewamy teraz pieśń, po której brat Zbyszek też podzieli się słowem Bożym.